I wykład na temat szóstego przykazania konferencji wygłosi ksiądz ojciec dr Tacjan, doktor teologii moralnej. Prosimy Ducha Świętego, Ty, który oświeca serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta konferencja była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Zakładam okulary, żeby poważniej wyglądać. Zaraz powiem dlaczego. Kilka słów o sobie, bo to zawsze pewnie ludzka ciekawość wymagałaby, by gość, który po raz pierwszy przed tym audytorium tutaj staje, by powiedział nieco o sobie. Życiorysu mówić nie będę, dlatego długo to nie potrwa. Jak słyszeliśmy, jestem teologiem moralistą. Prosiłbym, żeby nie mylić z moralizowaniem. To są takie dwie rzeczy, które bardzo często mnie spotkały, a wiem, że słowo moralizowanie ma takie negatywne konotacje. I gdyby tak rzeczywiście było, to już jak gdyby na wstępie stworzylibyśmy taki niekorzystny klimat dla tego, co chciałbym powiedzieć. Rzecz druga, okulary zakładam dlatego, żeby poważniej wyglądać, dlatego, że staje przed wami mężczyzna lat 50. Wielokrotnie mówiono mi, że nikt nie wierzy, że ja tyle mam, ale naprawdę. Dlatego, by dodać sobie powagi, zakładam okulary. Tak dla żartu naprawdę, bo muszę. 24 lata kapłaństwa i 31 lat życia zakonnego. Mówię o tym też dlatego, że bardzo często w życiu spotkałem się z takim twierdzeniem, że ksiądz, zakonnik, cóż może powiedzieć na temat małżeństwa albo też seksu. I na pozór wydawałoby się, że to zastrzeżenie, ten zarzut trudno jest podważyć. Natomiast zgoła jest on bardzo nietrafiony, chybiony. A chociażby dlatego, że przecież ksiądz nie spadł z nieba, wychował się w rodzinie. Jak gdyby doświadczał na sobie samym pewnych problemów natury małżeńskiej, rodzicielskiej. Miało się sąsiadów różnych, którym było w życiu łatwiej i trudniej. A wiadomo, czasami ludzie głośno myślą i w ten sposób informują innych o swoich problemach. Jak każdy człowiek, tak również i ksiądz, obserwując realia dnia codziennego, jak gdyby spotyka się z pewnymi problemami, doświadcza ich na sobie samym. No i cała kwestia związana z duszpasterstwem polega na tym, że nierzadko, proszę mi wierzyć, nierzadko człowiek jak gdyby wchodzi z tytułu duszpasterzowania w problematykę małżeńską czy też związaną z ludzką płciowością. W życiu nie wszystkiego możemy doświadczyć. Nie wszyscy możemy doświadczyć dobra, piękna, miłości. Ale przede wszystkim musimy zdać sobie sprawę z tego, że wiedza, jaką do jakiej się odwołujemy lub jaką się posługujemy, częstokroć niekoniecznie musi być wiedzą podręcznikową. Wystarczy dzisiaj wsiąść do środków lokomocji, by posłuchać różnych ludzkich wypowiedzi. I gdy takie próbuje się przeanalizować, to okazuje się, że wokoło mamy ogromnie dużo ekonomistów, znawców od wychowania, od polityki, lekarzy. Po prostu wszyscy zdają się na ekonomii, wszyscy znają się na medycynie, wszyscy znają się na polityce, na wychowaniu. Skoro mamy tak dużo znawców problemu, to można kąśliwie zadać pytanie, dlaczego nie ubywa nam codziennych naszych problemów. I dlatego myślę, że jakkolwiek by nie próbować krytycznie spojrzeć na osobę duchowną, ksiądz jest w swoistym rodzaju w potencji albo ma tę możliwość wypowiadać się w sposób kompetentny na temat małżeństwa, na temat rodziny, na temat ludzkiej płciowości. Tyle może ze strony metodologicznej, by przejść do swoich przemyśleń, które chciałbym troszeczkę może potraktować w sposób niekonwencjonalny, bo myślę, że nie jest to pierwsza i pewnie nie ostatnia konferencja poświęcona problematyce szóstego przykazania. Opowiem pewne śmieszne zdarzenie, które rzekomo działo się w środkach lokomocji miejskiej. Konkretnie w tramwaju, którym pewnego dnia jechał młody mężczyzna, a obok niego stał zakonnik. I gdzieś w oddali ten młody mężczyzna zauważył piękną kobietę. Tak piękną, że nie był w stanie oderwać od niej wzroku. Kiedy ją tak lustrował z dołu do góry, kiedy ciągle próbował ją przeniknąć swoim wzrokiem, naturalną koleją rzeczy włączyły się w nim pewne mechanizmy. I zaczął sobie dywagować, dopowiadać, myśleć o różnych rzeczach. I kiedy tak stwierdził, że spoglądając wokół siebie, że ma księdza obok siebie, zakonnika, to się wnet opamiętał. Mówi, ach, takie sprośne myśli miałem. Muszę się opamiętać. I w ten ni stąd, ni zowąd ten ksiądz tak spojrzał na tego mężczyznę, pewnie zupełne dzieło przypadku. Mówi tak, popatrz, jaka piękna kobieta, a mówią, że Boga już dawno nie ma. Zanim powiemy cokolwiek na temat ludzkiej płciowości, chciałbym powiedzieć rzecz taką. Wielokrotnie w swoim życiu spotkałem się z próbą chyba niewłaściwego podejścia do zagadnienia szóstego przykazania. Otóż musimy sobie na wstępie powiedzieć, że nasze zróżnicowanie płciowe, nasz wzajemny pociąg do siebie jest niczym innym jak dziełem Pana Boga. To właśnie tak zostaliśmy stworzeni, tak zostaliśmy niejako ukształtowani przez Pana Boga, że, jak to mówi młodzież, modnie czujemy do siebie chemię. I cały problem polega na tym, że ta chemia częstokroć rzeczywiście zaczyna przybierać monstrualne wymiary i zaczyna być jednym wielkim problemem w życiu człowieka. Rodzi się pytanie podstawowe. Co zrobić? Czy rzeczywiście próbować na siłę, jak gdyby tłamsić w sobie te wewnętrzne odczucia, jakie się we mnie niejako czasami nawet spontanicznie rodzą, czy puścić niejako wszystko bez kontroli i czekać na dalszy bieg wypadków? Pytanie jest trudne. Szóste przykazanie, jakkolwiek by na nie nie spojrzeć, wydawałoby się przykazaniem wdzięcznym, bo ma w sobie to coś, na czym bardzo chętnie i często się pochylamy. Przecież w życiu na co dzień bardzo często mówimy o seksie, żartujemy o seksie, mamy na ten temat dowcipy, gdzieś wyrażamy się w sposób czasami dwuznaczny, sugerując to i owo. Wbrew przewidywaniom jest to trudne zagadnienie, dlatego że człowiek jest z natury osobą seksualną, osobą, która chciałaby dać wyraz swojej seksualności. I tu nagle słyszy, że jest to grzech, że jest to coś złego, że musi nad tym panować. I czy aby na pewno? Analizując ten problem i próbując niejako czasami niektórym doradzić, którzy zwracają się do mnie z różnego typu pytaniami, powiem, nie jest łatwo, dlatego że my żyjemy w takiej erze dyktatury seksu. I ja tego nie będę wstydził się, jako ksiądz tego doświadczam, bo jestem mężczyzną. Podobają mi się kobiety. I mam nie jeden problem, tak jak każdy mężczyzna, żeby umieć nad tym zapanować. I pytam się, skąd to się wszystko bierze. Ta dyktatura seksu dzisiaj jest tak mocna, że praktycznie rzecz biorąc, opędzanie się od niej przypomina czasami jakiś wieczór spędzony nad jeziorem, gdzie jesteśmy permanentnie z każdej strony atakowani przez chmarek komarów. No nie jesteśmy w stanie się od tego odpędzić. Włączam telewizor i oto widzę, że jeżeli będę używał jakiś dezodorant, to cała kolejka kobiet się do mnie ustawi i będzie za mną biegała. Dlatego go jako ksiądz nie używam, żeby nie mieć problemów. Albo gdy przyłączam pilotem na inną stację, oto widzę, że jeżeli ta pani będzie używać tej farby do włosów i tego szamponu, to znowu cała kolejka mężczyzn się będzie do niej ustawiać i ona poczuje się spełniona. Niejednokrotnie włączamy komputer, przeglądamy witryny internetowe, bierzemy do ręki gazetę i widzimy, że nie ma jak gdyby strony, nie ma miejsca w mediach, gdzie nie znaleźlibyśmy bez specjalnego wysiłku i poszukiwań pewnych poradników, pewnych zakresów wiedzy, które wprost prowadzą nas w sferę ludzkiej płciowości i seksu. I to jest dzisiaj tak powszechne i tak częstotliwe, że odnoszę wrażenie, że niektórym z nas, nawet mimowolnie, udało się przejść pewną granicę, że już częstokroć nie jesteśmy w stanie jak gdyby normalnie zareagować na tego typu sytuacje. Myślę, że seksu nie trzeba się bać. Seks jest czymś pięknym i wspaniałym, bo przecież, jak powiedziałem wcześniej, jest darem Pana Boga. Tylko Pan Bóg w swoim Słowie Bożym niejednokrotnie dał nam do zrozumienia, że sfera seksu powinna być jednak sferą, która jest nie najważniejszą, ale podporządkowaną, wypływającą z czegoś, co ma stanowić o istocie ludzkiego życia. Myślę tutaj o miłości. Bo po co Pan Bóg nas stworzył? Czy stworzył nas tylko dlatego, żebyśmy jak gdyby nasz żywot ziemski spędzali, wykorzystując okazję do tego, by korzystać z przyjemności? Czy może stoją przed nami poważniejsze zadania? Czy życie w małżeństwie jest życiem ludzi spełnionych? Czy może życie w pojedynkę, samotnie, tak zwanego dzisiaj modnego singla, albo celibatariusza, czy też celibatariuszki jest istotą i sensem? Myślę, że to kwestia powołania. Odkrycia swojego życiowego powołania decyduje o tym, w jaki sposób i jak realizujemy naszą płciowość. Natomiast co warto wiedzieć? Warto wiedzieć, że człowiek, który został stworzony na Boży obraz i Boże podobieństwo, swoje zasadnicze i fundamentalne powołanie odkrywa w momencie, kiedy uświadomi sobie bardzo mocno, że powinien emanować Bogiem. Powinien emanować Bogiem. Powinien emanować boskością, jaka jest w każdym człowieku. I dlatego kochać drugiego człowieka to niekoniecznie mieć niczym nieograniczoną możliwość jak gdyby wzięcia go w swoje własne posiadanie i dążenia do cielesnego zjednoczenia. To może w kontekście dzisiejszej współczesności wydawać się powiedzeniem jak gdyby nie na czasie. Bo mówienie o czystości, zdaję sobie doskonale sprawę, nie jest czymś, co określilibyśmy, że jest trendy albo cool. To jest taki temat, który bardzo często jest wyśmiewany, spychany na margines, celowo niedowartościowany lub przedstawiony w bardzo krzywym zwierciadle. I myślę sobie, że kiedy próbujemy jak gdyby ustawić w swoim życiu właściwie i należycie relacje międzyludzkie, tak by w żaden sposób, jak gdyby nie naruszyć w nich tego Bożego obrazu, to jest to budzenie w sobie bardzo wrażliwej i wielkiej odpowiedzialności. Odkryłem kiedyś w pewnym momencie, że my jako ludzie próbujemy jak gdyby ochronić samych siebie przed wieloma nieszczęściami, jakie mogą nas spotkać. Ale jako teolog moralista zauważyłem, że jest taki obszar w relacjach pomiędzy mężczyzną a kobietą, którym to obszarze jak gdyby jest niedostrzeżone i niedowartościowana troska o łaskę uświęcającą. I to jest pewien problem, który jest zarówno u małżonków, u narzeczonych, jak i również tych, którzy, nie chcę tego jakoś inaczej powiedzieć, ale odczuwają, że są chyba przez życie pokrzywdzeni, bo nie mają swojego życiowego partnera. Odpowiedzialność za łaskę uświęcającą, mój sposób kochania człowieka, moje dążenie do nawiązania jedności, komunii, nawet tej cielesnej, powinien i musi mieć na względzie troskę o łaskę uświęcającą, o to, co jest dla nas chrześcijan wielkim skarbem. Bo to jest, mówiąc tak bardzo obrazowo, pewien bilet do nieba. Czystość to nie tylko nieuprawianie seksu. Przede wszystkim czystość trzeba dzisiaj zobaczyć w szerszym kontekście. Czystość jest stanem przyjaźni pomiędzy człowiekiem a Panem Bogiem. Czyli ja, chcąc być czystym, muszę dążyć do tego typu działań, zachowań, sposobu życia, w którym próbuję zdystansować się od tego, co w jakikolwiek sposób może zakłócić mi lub też uniemożliwić na dłuższą metę odczuwanie obecności Pana Boga w swoim życiu. I to bym chciał, z tego chciałbym uczynić w ogóle fundament, najważniejszy punkt odniesienia w mieniu o czystości. Bo gdyby nie ten fundament, gdyby rzeczywiście tylko skupić, przesunąć ten środek ciężkości na to owo czasami nieszczęsne szóste przykazanie, to proszę zwrócić uwagę, że my jak gdyby niepotrzebnie lansujemy albo tworzymy taką atmosferę, że chrześcijaństwo to jest taka religia, to jest taka filozofia życia, która jak gdyby z niechęcią patrzy na ludzkie ciało, na piękno ludzkiego ciała i na to, co można doświadczyć dzięki temu pięknu poprzez cielesne zjednoczenie. I to jest błąd. I zauważam, że częstokroć w mediach, które próbują wyśmiewać chrześcijańską koncepcję płciowości, bardzo często się po ten argument sięga. I nie bez przyczyny, bo ten środek ciężkości chyba został niesłusznie w tę stronę przeprowadzony, że mówienie o czystości to jest tylko i wyłącznie mówienie w sferze szóstego przykazania. Nie. Dlatego chrześcijanie próbują stworzyć, mają wypracowaną pewną wizję płciowości. Dlatego, że chcą żyć w relacji przyjaznej do Pana Boga. Bo my żyjemy, że powtórzę jeszcze raz, po to, aby móc dać drugiemu człowiekowi Boga. Po to Bóg nas stworzył. Taki jest nasz rodowód. Proszę zwrócić uwagę, to jest tak jak gdyby oczywiste, że ciągle o tym zapominamy. Myślę, że ten uświadamianie sobie Bożego rodowodu w sobie jest ważnym elementem sprzyjającym samodyscyplinie, samowychowaniu, które pomoże nam rzeczywiście zapanować nad naszym popędem płciowym, nad czasami zbytnim wysunięciem się przed szereg i zobaczeniem w drugim człowieku tylko piękna jego ciała. Skąd wiadomo, że jesteśmy do Pana Boga podobni? W teologii jest wiele definicji Pana Boga. Ja kiedy mam mówić o Panu Bogu, właśnie w takim kontekście, ja dzisiaj odwołuję się do pierwszego listu świętego Jana Apostoła. To jest krótkie i bardzo, bardzo kapitalne zdanie. Tam pisze, że Bóg jest miłością. I to jest definicja Pana Boga. Proszę zwrócić uwagę, że my jako istoty ludzkie bardzo mocno jesteśmy przywiązani do miłości. Ludzkie życie bierze początek z miłości do mężczyzny, do kobiety et vice versa. Chociaż mówiąc humorystycznie, niektórzy jak to się tak stanie, że jest chrzest przed ślubem, to później tłumaczą, że ponieważ my się kochamy, dlatego tak się niestety stało, proszę księdza. No dobrze, co się stało, to się nie odstanie. Ale to nie zmienia faktu, że powołujemy się na argument miłości. Mówi nauka później, kiedy ten malutki człowieczek dojrzewa w łonie mamy, to odczuwa, najlepiej się rozwija, kiedy odczuwa atmosferę miłości mamy i taty. Potem, kiedy przychodzi na świat, znowu mówi psychologia, że miłość jest czymś bardzo istotnym i ważnym, decydującym we właściwym rozwoju tego dziecka. Kiedy już następuje burza hormonów, następuje poszukiwanie swojej drugiej połówki. Czy z powodu? Miłości. Kiedy stajemy na ślubnym kobiercu, to też używamy argumentu miłości. Jeśli mielibyśmy jakikolwiek kryterium wartości człowieka tutaj podać, to myślę, że wszyscy się chyba zgodzimy, że miłość jest najważniejszym kryterium. Za co podziwiamy ludzi? Za to, że potrafią innych mimo wszystko kochać. Że potrafią przebaczyć. Że potrafią być w tej miłości bardzo kreatywni, życzliwi, mają dużą empatię do drugiego człowieka. Jakkolwiek byśmy to nie nazwali, ta miłość ciągle jest. Kiedy jesteśmy najbardziej nieszczęśliwi, jak odkryjemy, że nas nikt nie kocha, nikt nas nie potrzebuje, to jesteśmy bardzo nieszczęśliwi. I możemy mieć Mercedesa, i możemy mieć piękną willę, i kilka kart kredytowych, ale gdy czuję, kurczę, że mnie ktoś nie kocha, to się czuje nieswoją. I wielu ludzi, którzy przedwcześnie skończyli swoje życie, to mówi się, że nie, zrobili to dlatego, że nie znaleźli, stracili sens swojego życia. Prawdopodobnie wokół nich nie znalazł się nikt, kto by im powiedział, że ich kocha, że ich potrzebuje, że wskaże im sens życia. Czyli od momentu, kiedy się pojawiamy do samego końca, ciągle wokół tej miłości się obracamy. Jesteśmy jak gdyby opanowani tym argumentem o Bożym rodowodzie, że Bóg jest miłością. I dlatego kwestia miłości nie może zostać tylko jak gdyby ograniczona do tego, co dzisiaj bardzo mocno próbuje się wylansować. Do ciała, do piękna ludzkiego ciała, do seksu, do uprawiania seksu. Czasami nieograniczonego. Przez nikogo lub przez nic. Seksu bez norm. Seksu, który jest epatuje bezgraniczną wolnością. Musimy pamiętać o naszym rodowodzie. Mówimy, że Bóg jest dobry. Proszę zwrócić uwagę, że my też chcemy być dobrzy. Każdy ma z nas swoje grzeszki, słabości. Jeśli nie byłoby prawdą, że nie jesteśmy do Pana Boga podobni, to nigdy byśmy się ze zła nie tłumaczyli. Nie szukalibyśmy okoliczności łagodzących, przyczyn, które nas do pewnych rzeczy pchnęły. Nie mielibyśmy wyrzutów sumienia. Dlatego, że Bóg jest dobry, a my jesteśmy do Niego, my jesteśmy stworzeni na Boży obraz. Dlatego to dobro ciągle w nas się odzywa, ono się dopomina do tego, żeby dojść do głosu. Chcemy, żeby o nas dobrze mówiono, dobrze nas postrzegano. Ale czy dobro, szczytem dobra, można byłoby ewentualnie nazwać fakt, że w imię miłości czy dobra odebrałbym człowiekowi coś, co jest dla niego bardzo ważne i istotne? Myślę o tej owej łasce uświęcającej. Jak człowiek długo żyje, nawet jakbyśmy żyli do tego XXI wieku, księdze Tadeuszu, daj Boże, to zawsze będziemy się potykać z tą trudnością umiejętnego ukierunkowania swojego popędu seksualnego. I pewnie, jak powiedziałem, nigdy to nie było i nie będzie łatwe. Ale musimy zdać sobie doskonale sprawę, że kiedy poznajemy samych siebie, musimy również poznać pewne okoliczności, które jak gdyby pchają nas częstokroć świadomie, a może czasami nawet i nieświadomie, w objęcia i ramiona kogoś lub czegoś, co jest w stanie rzeczywiście zagrozić naszej relacji względem Pana Boga. I dlatego, kiedy próbujemy rzeczywiście w sposób zdrowy patrzeć na ludzkie ciało, to myślę, że nie powinniśmy się nigdy go bać. Powinniśmy ciągle umieć się zachwycić jego pięknem, umieć dostrzec, że ktoś jest piękny i zgrabny, pociągający, ma ten, jak to się mówi, ma ten swój seksapil, ale mieć jednocześnie świadomość tego, że w tym dostrzeżeniu tego piękna jest działanie Pana Boga. Tak jak w tym opowiadaniu o tym mężczyźnie, zakonniku, który jeden i drugi zachwycił się pięknem kobiety, którą dostrzegli w tramwaju. Umieć dostrzec Pana Boga. I jest prawdą, muszę to potwierdzić, że generalnie rzecz biorąc, jak gdyby każde przykazanie, również szóste przykazanie, jest, funkcjonowanie tego przykazania w naszym życiu jest uzależnione od tego, jaką mam relację z Panem Bogiem. W trakcie swojego 24-letniego stażu kapłańskiego niejednokrotnie doświadczyłem, że słowo jestem wierzący czy wierząca ma co najmniej tyle imion, ile ma imion ma miłość. Bo pod tym pojęciem można wszystko jak gdyby wsadzić. Wiele rzeczy można rozumieć pod faktem, że się jest wierzącym. I dlatego fakt, że odkrywam, że przychodzi taki moment, że mam trudność, nie oznacza, że przestałem wierzyć w Pana Boga. Ale jest to pewnego rodzaju sygnał dla mnie samego, pokazujący mi, że niejako z różnych przyczyn, i tu trzeba umieć odpowiedzieć sobie z jakich, zaczynam opuszczać obszar oddziaływania Pana Boga na moje własne życie. A jest to takie wychodzenie, zauważyłem, z tej sfery częstokroć bardzo niewinne. Rzadko kiedy ktoś bierze, trzaska drzwiami i mówi z Panem Bogiem, mówi Panu Bogu, z Panem Bogiem, nie znamy się. Tak jak częstokroć w naszych relacjach, kiedy się na siebie mocno zdenerwujemy, trzaśniemy drzwiami i mamy sprawę załatwioną. Niebezpieczeństwo polega na tym, że my częstokroć powolutku, takim raczkując niejako, wykonując niepełne kroki, odchodzimy powoli. Dokonujemy częstokroć też takich wątpliwych kompromisów. I jesteśmy coraz dalej, aż w pewnym momencie człowiek się zorientuje, że nie widać punktu odniesienia. Tak jak można w sposób niepostrzeżony wypłynąć na morze, nad morze na materacu i nie zauważyć, kiedy się odpłynęło od brzegu, wejść gdzieś, idąc, patrząc przed siebie, stracić punkt odniesienia, punkt, z którego wyszliśmy, tak również jest w naszej relacji względem Pana Boga. I nie wiem, nie chciałbym, żeby zabrzmiało to z mojej strony jakoś tak buńczucznie, ale chyba ktokolwiek by tutaj stanął poza Panem Bogiem, to nie da nikomu z nas, nawet mnie samemu, jakiejś złotej recepty, która pozwoli rzeczywiście mieć przeświadczenie, że wszystko mam pod idealną kontrolą. Że nigdy w tej materii mi się nic złego nie zdarzy. Nie będzie żadnych niespodzianek. Zawsze będę miał wszystko pod kontrolą. nie ma takiej chyba recepty. Może da się to farmakologicznie zrobić, ale nie o to przecież chodzi. Byłoby to jak gdyby zaprzeczeniem tego, co powiedzieliśmy na wstępie. My musimy zrozumieć i zaakceptować naszą seksualność jako dar Pana Boga. Od tego uciekać nie można. To nie jest B. To nie jest złe. To nie jest grzeszne. Dopóki nie zacznie konkurować z Panem Bogiem. Dopóki nie zacznie konkurować jak gdyby z Ewangelią. Dopóki nie zacznie jak gdyby trząść naszą chrześcijańską hierarchią wartości i sprawi, że rzeczywiście coś, co ma być piękne, może stać się problemem, który oczywiście wzbudza niekłamaną dozę adrenaliny, bo sfera ludzkiej płciowości i seksualności jest na tyle ciekawa, że można by o niej mówić godzinami. Ale jest rzeczą niezmiernie ważną i istotną, by rzeczywiście z tego faktu zdać sobie sprawę, że wszystko próbujemy jak gdyby umieścić w kontekście Pana Boga, pewnej wizji, którą On nam zostawił i pewnej wizji, którą każdy z nas zna już pewnie z Ewangelii, którą pewnie sobie wypracował, bo przecież nie od wczoraj, jak gdyby się zastanawiamy i pochylamy się nad własną seksualnością, próbując odpowiedzieć sobie na różnego typu dylematy, które z tej sfery wynikają. Chciałbym też powiedzieć o tym, że mówienie o ludzkiej seksualności nie jest mówieniem tylko do ludzi, którzy jak gdyby żyją w stanie dziewiczym. Bo każdy człowiek jakieś tam doświadczenie seksualności na pewno ma. Ma swoje zwycięstwa i ma swoje upadki. I sęk w tym, żeby umieć z tych upadków jak gdyby wyciągnąć właściwą lekcję, właściwy wniosek. Zdobyć, wykorzystać to doświadczenie, które pozwoli nam rzeczywiście kochać człowieka, ale w całej jego pełni, w całym jego człowieczeństwie. Nie tylko w jego wymiarze cielesnym, ale przede wszystkim w jego wymiarze duchowym, boskim, nadprzyrodzonym. To rzecz trudna. Tego trzeba się uczyć, tym bardziej, że jak powiedziałem, atmosfera, w której żyjemy, pewnie nie jest atmosferą, która sprzyja tego typu refleksji, która jak gdyby byłaby naszym sprzymierzeńcem w próbie kształtowania właściwej, czy jakbyśmy to nazwali, chrześcijańskiej wizji własnej płciowości. Ale myślę, że w życiu warto podejmować trudne wezwania. Nawet jeśli człowiek czuje się częstokroć w realizacji tych wezwań osamotniony, dlatego że w tym momencie jesteśmy w stanie sprawdzić swoją prawdziwą wartość i jak gdyby hartować swoje męstwo, swoją wierność, swoje oddanie. I nie są to bynajmniej z mojej strony pewnego rodzaju pobożne slogany, które wypowiadam z tej racji, że jestem osobą duchowną. Ale chciałbym mimo wszystko wzbudzić taką nadzieję w tych, u tych słuchaczy czy słuchaczek, które akurat w tym momencie swojego życia przeżywają swoistego rodzaju trudność z umiejętnym, jak gdybym, ustawieniem swojej płciowości w relacji do drugiego człowieka, szanując właśnie, albo pamiętając przede wszystkim o swoim odniesieniu do Pana Boga. Wszystkiego musimy się w życiu uczyć. Dlatego niech nas nie zrażają nasze porażki i z nadzieją patrzmy w przyszłość. Tyle może chciałbym powiedzieć ze swojej strony o sferze ludzkiej płciowości, seksualności. Nie sądzę, nawet jak przyjeżdżałem tutaj do was z takim przeświadczeniem, że jak gdyby w sposób absolutny wyczerpię ten temat, dlatego że w życiu wielokrotnie próbowałem się z nim mierzyć i nauczyłem się pewnej pokory, by po swojej wypowiedzi postawić takie trzy kropki, dając do zrozumienia, że to nie jest wypowiedź zakończona. ona pewnie wymaga dopowiedzeń, wymaga doprecyzowania. Być może za chwilę będzie taka okazja, a być może będzie trzeba to zostawić, by każdy z nas niejako do tego, co już wie z katechizmu, wie z katechizacji, wie z różnego typu konferencji czy też kazań, by zainicjować pewien sposób przemyślenia i spojrzenia na swoją płciowość, której nie musimy się bać, z którą nie musimy walczyć. Musimy ją tylko umieć właściwie odnieść i pamiętać o tym fundamencie, że przede wszystkim widzimy siebie w relacji do Pana Boga. Jeśli tak będziemy się widzieć, to ufam, jestem przekonany, jako kapłan, który przecież zasiada w konfesjonale i częstokroć prowadzi różne dyskusje duszpasterskie z ludźmi, że będziemy odnosili w tej materii wiele sukcesów. Będzie łatwiej nam się częstokroć przeciwstawić temu dyktatowi seksualności, którą praktycznie rzecz biorąc jesteśmy w stanie doświadczyć na każdym kroku naszej codzienności. Dziękuję bardzo.
Ojcze Tacjanie, dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, którą zauważyłem, że ojciec tą konferencję wygłosił bez okularów, a druga rzecz, że to było dobre, piękne i mądre. Bóg zapłaci, bo na ten temat warto więcej. Nie tylko dla siebie, ale dla tych, którzy mają duże, bardzo duże problemy, z którymi się spotykamy w pracy, na zajęciach, w rodzinie.